Chwała niech będzie Bogu naszemu Jahwe. Cieszę się, że mogę znowu tutaj w niedługim czasie stać. Chciałbym przeczytać Słowo Boże zapisane w pierwszym liście Pawła do Koryntian od 12 rozdziału. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 12 rozdział. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I rozdział 14. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. A kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, żeby je wykładać, aby zbór był zbudowany. Tak wtedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiś pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. I 12 wiersz. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich, bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Może dotąd. Przeczytałem fragment dotyczący darów Ducha Świętego. Rozmawiałem ostatnio z Martą, nie wiem, czy to w piątek, czy to w czwartek, o tym temacie, o temacie Ducha Świętego i Marta zapytała mi się, czy ja modlę się o dary Ducha Świętego. I tak zastanowiłem się nad sobą i stwierdziłem, że tak, owszem, modlę się, ale nie jest to taka usilna modlitwa. Nie jest to taka modlitwa codzienna, czy nie jest to taki to priorytet. Owszem, przychodzą takie momenty, kiedy wiem, że muszę się o to modlić i wtedy wołam do Boga o to. Ale to jest rzadko. Paweł pisze, starajcie się usilnie o te dary duchowe. I mi się czasami może zdaje, że te dary duchowe nie są mi tak bardzo potrzebne. I może nie mając, nie posiadając tych darów duchowych, czy to modlitwy w językach, czy daru prorokowania, wejdziemy do Królestwa Bożego, ale Paweł mówi, starajcie się usilnie. Teraz nie mogę znaleźć, ale gdzieś tutaj jest też napisane, a może zaraz znajdę. Abyście się... O, jest tutaj. W 12 wierszu ostatni... W 12 rozdziale ostatni wiersz. Staracie się tędy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Paweł mówi o tym, że te dary pozwolą nam zobaczyć rzeczy wspanialsze, ale pozwolą też nam stać się lepszymi. Rozmawialiśmy z Martą i tak z tej rozmowy wyszło, że chrzest Duchem Świętym i Jego dary są kolejnym etapem w naszym życiu, kolejnym z etapów. I ja często na przykład wstrzymywałem się o modlitwy od tego, bo myślałem jeszcze tak, moje życie jest nieuporządkowane, moje postępowanie nie jest święte. Jeszcze jest dużo rzeczy, na którymi muszę pracować. Jak to załatwię, to wtedy będę się modlił o Ducha Świętego, o Jego dary. Ale to nie jest tak. My musimy się o to usilnie starać. To nie jest tak, że to jest oddzielone, że ja najpierw będę świętym, a potem będę miał dary duchowe. To wszystko jest krok po kroku, etapem. Wiem, że może nie mówimy tak często o tych darach Ducha Świętego, bo obecnie w zborach są, no, dzieją się rzeczy przerażające. Pod przykrywką Ducha Świętego dzieją się po prostu komedie. Ale to nie znaczy, że mamy to zaniedbywać. Módlmy się do Boga, aby On nam dał może przede wszystkim to dar rozeznawania duchów, abyśmy nie popadli w jakąś fałszywą naukę, ale także módlmy się gorąco o dary Ducha Świętego. Paweł pisze, że dary Ducha Świętego są nie tylko dla nas, ale są także dla niewierzących, którzy przyjdą do naszego zboru. Są także dla tych, którzy tutaj przyjdą i będą mogli zobaczyć i powiedzą: prawdziwy Bóg jest pośród was. Myślę, że nasze wtorkowe modlitwy poświęcone są przebudzeniu. Przebudzeniu Połczyna, może przebudzeniu naszego zboru. Myślę, że to przebudzenie będzie się na pewno wiązało z tym, że będziemy obfitować w dar Ducha Świętego. I nie zapominajmy o tym, aby o to się modlić. Paweł pisze, abyśmy silnie się o to starali. Niech to będzie naszą codzienną modlitwą. Aby się uświęcać, ale także prosić o Boga. I jeszcze może taka jedna rzecz, bo dary Ducha Świętego i modlitwa na językach. Przez niektórych i także przeze mnie czasami ten dar może tak był. Paweł pisze, że to jest najmniejszy dar, że ten, kto ma dar prorokowania, jest większy niż ten dar modlitwy na językach. Ale ten dar jest naprawdę wspaniały, bo służy do budowania nas samych. Mało tego, jeżeli jest dar wykładania języków, to może też służyć do zbudowania innych. Ale to jest dar od Boga naszego i nawet ten najmniejszy dar powinien być przyjęty dla nas z radością i to nie jest dar, który powinniśmy schować może, ale powinniśmy szczycić tym i cieszyć się, że Bóg daje. I prosić Go o więcej. Wszystko, co On daje, jest dobre. A ten dar, chociaż nie jest niezbędny, jest takim cennym upominkiem, który możemy na przykład dostać od jakiejś osoby, którą kochamy i cenimy ją nie dlatego daru, tylko dlatego, że dla tej samej osoby. Być może uważamy, że to jest, nie wiem, mały dar, może niepotrzebny. Myślę, że nikt tak nie myśli. Jeżeli Bóg nam go dał, to znaczy, że jest dla nas potrzebny i jest dla nas ważny. Módlmy się usilnie o dar Ducha Świętego. Amen.
Chwała się Panu. Marcin poruszył, powiem tak, delikatną kwestię, aczkolwiek bardzo ważną kwestię. Powiedziałem delikatną, dlatego że tak jak już też zresztą on powiedział, że jeżeli chodzi o dary Ducha Świętego, to wielu ludzi, którzy mieli, wielu ludzi, którzy w ogóle nie mieli, a mówili, że mają, bo tak jest, tak dzisiaj jest i wiemy, ile naprawdę ile z tego też i złego jest. I dlatego jest to taki właśnie temat delikatny. Nikt nie chce się jakby za niego wziąć. Niektórzy właśnie z tego powodu nawet nie chcą się za to wziąć, czy boją, czy lepiej nie ruszać tego, bo to jest, bo tak to się wszystko porobiło. Bo tak człowiek porobił, to nie Bóg. To nie jest tak, że Bóg coś wymyślił, czy coś dla nas przeznaczył, to jest coś niedoskonałe i tak dalej. Nie, to jest na pewno doskonałe, to jest piękne. Ale człowiek, jak wszystko zresztą, potrafi zepsuć na swoją korzyść, często najczęściej wykorzystać. Ale jak Marcin czytał ten fragment, tak co wam się przewijało, co tak się często powtarza? To ten fragment, który Marcin czytał, jeden i drugi. W tym samym duchu, ten sam duch, w tym samym duchu. Gdy przeczytacie sobie jeszcze raz, tam jest przy każdym prawie w tym samym duchu, ten sam duch, jak jest to mocno podkreślane, że ten sam duch ten dar daje, ten sam duch, ten w tym samym duchu. Nie może być inaczej i tak jakby. Pan Bóg wiedział o tym, dlatego tak jest to mocno podkreślone, w tym samym duchu. To musi być w tym samym duchu. Nie może być na przykład proroctwa, które mówi zupełnie co innego, niż na przykład przekazuje Słowo Boże, prawda? Nie może, czy może? Jeżeli to jest, czy jedno proroctwo jest takie, a ktoś by na przykład będzie prorokował zupełnie co innego. Drodzy, jest to naprawdę ważną rzeczą. Jest to dobrą rzeczą. Ja się cieszę na przykład, że młodzi ten temat podejmują, że takie rozmowy są. Ja się bardzo tego cieszę, że Martusia na przykład Marcina nie mówi, że wiesz, nie mogę nocami spać, bo takiego bruneta zobaczyła mi leżę. A Marcin mówi, a ja z kolei fura mi się marzy, która ma 300 koni na przykład i tak dalej, nie? Dzisiaj są to tematy. To są tematy dzisiaj. O tym się mówi, a cieszę się, że są takie tematy, na przykład mówią i mają takie pragnienie. To jest dobra rzecz. To jest bardzo dobra rzecz. Cieszyłbym się, gdyby był w naszym zborze dar proroctwa. I na przykład, tak sobie pół żartem, pół serio powiem, i nagle byłoby na przykład objawione, co na temat na przykład, co brat Sławek usługiwał ostatnio. Ktoś może miał coś, a ktoś powie, a o czym on usługiwał w ogóle ostatnio, prawda? A to już jest inna kwestia. Drodzy, gdyby był dar prorokowania, i gdybyśmy mieli tego świadomość, że przyjdziemy na przykład, to jest taki jeden, tak pomyślałem sobie, i gdybyśmy mieli tą świadomość, przychodzimy do zboru i może być objawiony mój grzech. Pomyślcie przez chwilę. O ile nasze życie byłoby bogatsze duchowo, bo jeden dar, tylko jeden dar, a jaka korzyść dla całego zboru, prawda? Byłaby korzyść? Tak, ale jest to korzyść, drodzy, naprawdę. Byłaby to korzyść, byśmy się pilnowali o wiele bardziej. O wiele bardziej, prawdopodobnie byśmy się, tak myślę, ale jest wiele innych darów, jest dar uzdrawiania i tak dalej, i tak dalej. Jasne, Marcin powiedział na koniec, módlmy się o to i usilnie się o to módlmy. Modlimy się o wiele rzeczy i rzeczywiście, i dobre rzeczy, nie to, że to są złe rzeczy, broń Boże, czy mniej ważne, czy więcej ważne. Ale być może jeżeli chodzi o tą kwestię, to nie. Ale dary są potrzebne i niech to będzie takim też naszym pragnieniem. Pomyślmy. Bo może myślimy właśnie, że jesteśmy, nie jestem niegodny. Wiecie, prawda? Niegodny jestem. Abym tylko do tego Królestwa Niebieskiego nam się wczołgał, nie? Jesteśmy minimalistami w rzeczach duchowych. Wiecie? Zadowalamy się tą minimalną, aby tylko tam wejść, prawda? To jest takie myślenie człowieka wiodącego. Żebym się tylko prześliznął do tego Królestwa Niebieskiego. Natomiast w życiu tym naszym, tym doczesnym, to To już nie jest tak, że jesteśmy tacy minimaliści. Tam byśmy chcieli maksimum. Nikt by z nas nie chciał, ale wtedy oczekujemy o wiele więcej. Ciągle nam jest pewnych rzeczy mało. Prawda? Tu chcemy więcej. Chcemy może mieszkania, domu, a gdybyśmy jeszcze mieli to, no i tutaj oczekujemy więcej. My chcemy w tych rzeczach, my chcemy więcej. Ale w życiu duchowym, w tych darach duchowych, w tym bogactwie duchowym, zadowalamy się minimalną. Zgadzamy się? Nie będę się pytał. Ale tak jest, drodzy bracia i siostry. Tutaj nie dokładamy tylu starań. Jakże wielu starań człowiek dokłada właśnie, żeby gdzieś tam coś pozyskać, ale w tym właśnie w materialnym. A w tym duchowym zadowala się i żeby tylko wystarczyło, żebym wszedł. No ale czy to wystarczy, drodzy bracia i siostry? Czy człowiek się czasami nie przeliczy gdzieś w czymś? Dzisiaj chciałem takie przeczytać. Miałem czytać co innego. Miałem przygotowane właśnie. Sławek mnie tam zainspirował i wybacz się sobie, obudziłem się i normalnie jest zupełna amnezja. I mówię, chyba mam co innego czytać. Przypomnij mi się, na pewno jeszcze w ciągu dzisiejszego dnia mi się przypomni, ale to będzie innym razem. Ale dzisiaj bym chciał przeczytać 11 rozdział Ewangelii Łukasza. 11 rozdział Ewangelii Łukasza. No i oczywiście znane słowo Boże, ostatnio wszyscy znane czytamy. Sławek też tydzień temu mówił, czwartek mówił takie znane słowo. Są to znane, drodzy bracia, siostry, i musimy, do nich wracamy. Musimy sobie przypominać. Słowo Boże nam przypomina o pewnych rzeczach w naszym życiu, bo być może nie nas zapominamy. 11 rozdział 33 i 36 do 36 wersetu. Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem, ale na świeczniku, ażeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Świecą ciała jest oko twoje. Jeśli oko twoje jest zdrowe i całe ciało twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało twoje jest ciemne, bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe ciało twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświecała cię swym blaskiem. Znowu jest mowa o świecy, że powinniśmy być światłością, że powinniśmy być świecą. Drodzy, do czego służy lampa? Taka, co stoi na... Do czego ona służy? To oświetlenie, prawda? Byśmy się o północy kogokolwiek zapytali, ktoś by się przebudził, do czego służy lampa? Dziecko małe powie, żeby było jasno, żeby ona świeciła. Jaki jest jej cel, tej lampy? Żeby świecić, prawda? To jest tak oczywiste, prawda, że lampa to jest po to, żeby świeciła. Żeby świeciła, żeby oświetlała. Jeżeli ta żarówka tam się spali lub ona nie świeci, to co? To już tylko jest słup, prawda? Nie ma żadnej korzyści z tego już nie ma. Świeca służyła po co? Żeby oświetlała, prawda? Świeca miała dawać światło. Przy świecy się praktycznie wszyscy gromadzili i w ogóle kiedyś znicze były, tak? Pochodnie, chodziło się z pochodnią i ta pochodnia służyła jednemu celowi, aby nie zbłądzić, aby sobie krzywdy nie zrobić. Ona oświetlała. Drodzy, po co już więcej amen, znaczy należy powiedzieć. Drodzy, my jesteśmy świecą. My powinniśmy być świecą. My jesteśmy świecą. Takie jest nasze przeznaczenie. My jesteśmy też światłością. Drodzy, my jesteśmy naprawdę światłością. My jesteśmy przeznaczeni do tego, aby świecić. I teraz, czy ja świecę? Drodzy, świecisz? Ktoś powie, no a jak? Drodzy, czy my jesteśmy światłością? Czy my jesteśmy... W tym świecie, dla tych ludzi, człowiek na nas patrzy i mówi, to jest chrześcijanin. Mało chrześcijanin. Czy my dajemy światło temu światu? Czy my dajemy światło temu światu? Czy my rozświetlamy? Czy my rozświetlamy? Oczywiście w sensie duchowym. Drodzy, jakże ważną rzeczą jest, żeby świecić, że my mamy świecić. Bóg nas powołał do tego, abyśmy byli światłością tego świata. Tam, gdzie nas Bóg stawia, w pracy, w szkole, w domu, my mamy świecić. Jeżeli nie dajemy światła, tego Bożego światła, jeżeli z nas nie emanuje to Boże światło, nie nasze, bo my to rzeczywiście możemy tak przyświecić, że ktoś oślepnie na przykład, ale Boże światło, my mamy dawać, my powinniśmy być Bożym światłem, drodzy bracia i siostry. Czy my sobie zdajemy sprawę z tego, że do tego zostaliśmy przeznaczeni? I teraz też tak dochodząc do tego o tych darach, bo my minimalnie, my tylko, to czym my chcemy być? My mamy się świecić, czy nie mamy dawać światła? Nawet jak minimalnie, to powinno dawać światło. Czy my jako rodzice dajemy światło naszym dzieciom? Dajmy przykład naszym dzieciom. Czy my się różnimy od tego świata? Drodzy, ja rzeczywiście mówię takie troszeczkę może, ale naprawdę my mamy być światłością tego świata. My mamy świecić. Po to jesteśmy. A świecić to być przykładem. W domu, w pracy, gdziekolwiek jesteśmy, my mamy być przykładem. Nie może być tak, że jestem chrześcijaninem, mówię, no oczywiście jestem świecą, oczywiście, a jestem naprawdę mrokiem. A ze mnie nic jasności nie ma. A wręcz przeciwnie, może tylko i ciemność. Jeżeli ktoś źle widzi na oczy, drodzy bracia, jest powiedziane, świecą ciała jest oko twoje. Jeżeli ktoś źle widzi i nie ma okularów i tak dalej, to wiem, że może zabłądzić, może sobie krzywdę zrobić, prawda? Może sobie wyrządzić coś. Jeżeli my nie mamy w sobie nawet tej Bożej światłości, my inne rzeczy też opacznie przyjmujemy. My też inne rzeczy opacznie widzimy. My nie mamy nawet nieraz i mało tego. I człowiek, ten pseudowierzący, jeżeli nie ma tej Bożej światłości w sobie, to nawet nie odróżnia dobrego od złego. I mu się wydaje, że nawet może złe rzeczy czynić, dobre też, ale jak złe czyni, to nic się takiego nie dzieje. To naprawdę, to nic. Jeżeli wrzeszczę non-stop, to się nic nie dzieje. Jeżeli jestem krzykliwy, nadpobudliwy, to tak naprawdę nic się nie dzieje. A dzieje się strasznie, bo ty nie wiesz, że to jest grzech. Bo jeżeli byś wiedział, że to jest grzech, to byś tego nie czynił, prawda? A jeżeli to czynię, to świadomie grzeszę. I tak dalej. Czy narzekanie, czy inne rzeczy, czy jeszcze świadomie, drodzy. Jesteśmy światłością i my nie się chlubimy, drodzy bracia i siostry, że my jesteśmy światłością tego świata. Ale tak pomyśl sobie, jak świecisz w tym świecie. Jaki dajesz przykład? Jakim my jesteśmy? Jak ja się, powiem wam szczerze, ja się ostatnio coraz częściej wstydzę za swoje zachowanie. Chociaż się bardzo pilnuję. Ale nieraz rozmawiam z moim kolegą z pracy, bo często teraz nieraz jesteśmy razem i on nieraz jakiś temat podłapie. Ja nieraz w takim żarcie i czuję, że gdzieś o dwa słowa za daleko poszedłem z nim w pewnych kwestiach. Wiesz, jaki mam wstyd? Wiesz, jak mi jest ciężko później w domu? Może czerwony się robię. Nie też, że ja tam krzyczę, że wrzeszczę, czy się... Nie! Banalne rzeczy, drodzy bracia. Jak my musimy pilnować się, drodzy bracia i siostry. My naprawdę musimy się pilnować. Jak na nas oni patrzą, każdy na nas patrzy. Bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Drodzy, bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Możemy być ciemnością. Możemy być dlatego też świata ciemnością. Jeżeli postępujemy tak jak ten świat, nie jesteśmy żadnym światłem, żadnym drogowskazem dla tego świata. Nie jesteśmy żadnym światłem dla swoich dzieci, dla swoich rodzin, szwagrów, teściów, nie wiem kogo jeszcze. Bacz więc, by światło. Jeśli więc całe ciało twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne. jak gdyby świeca oświeciła cię swoim blaskiem. Drodzy, jakie to są naprawdę ważne rzeczy, że mamy świecić. Ja się na tym ostatnio często łapię, ale dobrze, że się łapię chociaż i zdaję sobie z tego sprawę, ale my naprawdę mamy być światłością. My mamy być tą świecą. Tak jak banalne pytanie, podejrzewam, ani nie ma w tej chwili jednej z najmłodszych, bym zapytał się właśnie, do czego ona służy. To jest oczywiste, do oświetlania. A my jako chrześcijanie, kim? Kim mamy jako chrześcijanie? Co to jest chrześcijanin, prawda? Co to jest? Kto to jest chrześcijanin? Kto to jest chrześcijanin? Kim był Jezus Chrystus? Z Jego bramą przykład. Jego drogą szli. My jesteśmy Jego uczniami. Na nas też patrzą. Z nas też mogą brać przykład lub mogą go nie brać. O czym rozmawiamy w naszych domach? A być może i z naszymi niewierzącymi, częścią naszej niewierzącej rodziny. Jak my rozmawiamy? O czym my mówimy? Jak my mówimy o zborze? Jak my mówimy o braciach i siostrach? Na przykład. Drodzy, jesteśmy światłością. Bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Jest to ostrzeżenie, drodzy bracia i siostry, dla nas. I dałby Bóg, abyśmy byli światłością, abyśmy pragnęli czystego i świętego życia. Ja wierzę, że jeżeli będziemy pragnęli czystego i świętego życia, nie będziemy zadowalali się tym minimalizmem. Ale być może i zrodzi się w naszych sercach, w naszych umysłach pragnienie prosić też o dary, które są potrzebne. Jest to praca, drodzy bracia i siostry, ale nie jest to praca syzyfowa, jest to praca do wykonania. Dałby Bóg, aby naszym dążeniem, naszym pragnieniem było, aby świecić, aby być światłością, aby być drogowskazem dla innych. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Jestem wdzięczny naszemu Ojcu Niebiańskiemu za ten błogosławiony czas, jaki z Jego łaski dzisiaj możemy tutaj przeżywać, za te pieśni śpiewane, za to słowo, które czytamy, które słyszymy w tej pierwszej pieśni, takie wspaniałe słowa. To uczyniła łaska Twa, że dziś szczęśliwe serce me wysławia miłosierdzie Twe. To Boża łaska uczyniła, że dostąpiliśmy ułaskawienia, że dzisiaj tu możemy być na tym miejscu, że możemy wielbić Boże imię. To naprawdę jest niezasłużona przez nas łaska, nieskończona łaska, wielkie miłosierdzie. Kiedy słyszałem, jak pewien kaznodzieja na temat łaski i miłosierdzia, powiem może króciutko, pewien kaznodzieja mówił, że była taka sytuacja, że pewien pastor po skończonej usłudze zszedł z kazalnicy i później po nabożeństwie podeszła do niego pewna siostra i mówi: bracie, twoje kazanie było jak łaska i miłosierdzie. I ten brat taki bardzo zadowolony był z tego, taki nawet urósł troszeczkę może, ale nie dawało mu to spokoju, co ta siostra miała na myśli, mówiąc łaska i miłosierdzie. I po pewnym czasie podszedł do tej siostry i pyta: siostro, ale powiedz mi, co ty miałaś na myśli, mówiąc, że moje kazanie było jak łaska i miłosierdzie? A ta siostra odpowiedziała: nieskończone jak łaska i ponad wszelkie zrozumienie jak miłosierdzie. Także to w ten sposób, no nie wiem, czy łaska jest nieskończona. Wiemy, że łaska też się kiedyś skończy. Czas łaski się zakończy. On dzisiaj jeszcze trwa, dzisiaj jeszcze jest, ale wiemy, że przyjdzie taki dzień, że się zakończy. I czy nasze serca są szczęśliwe? Czy szczęśliwe są nasze serca w Jezusie Chrystusie, tak jak tutaj śpiewaliśmy? Wierzę, że tak. Widzę, że nasze serca są szczęśliwe. Pomimo tego wszystkiego, przez co przechodzimy, przez różnego rodzaju problemy, wierzę, że są szczęśliwe. Widać to po prostu po twarzach, po zachowaniu. Po twarzy można bardzo dużo wyczytać. Ostatnio też czytałem taką historię, jak w czasie wojny na przykład Niemcy rozpoznawali, kto jest Żydem, żeby ich zabrać tam do getta albo wywieźć do obozu. I nawet się troszeczkę zdumiałem, bo nie rozpoznawali ich po opasce, nie rozpoznawali ich po ubraniu, nie rozpoznawali ich po brodzie, po wąsach, po pejsach, może jeszcze po czymś innym, po jarmułce. Po tym ich nie rozpoznawali, ale po jednej rzeczy ich rozpoznawali. Oni patrzyli im głęboko w oczy i w tych oczach był wielki smutek, w tych oczach był wielki ból. I po tym głównie rozpoznawali Żydów. W naszych oczach widzę, że jest radość i radujemy się z tego, że Pan Jezus jest naszym Panem, że nas prowadzi, że z każdym dniem w tej naszej ziemskiej pielgrzymce jest z nami. Szczęście ziemskie niczego nie warte, tak jak tutaj śpiewaliśmy. Rzeczywiście szczęście ziemskie nie jest warte. I też, tak jak słyszeliśmy, Piotr mówił, że człowiek tak dużo poświęca też rzeczom tutaj ziemskim, doczesnym, przemijającym, a tak mało też i poświęca tym rzeczom, które są wieczne. Tak mało tych skarbów jest wysyłanych tam do nieba, a są tutaj gromadzone. Co to jest szczęście? Kiedy mówimy o szczęściu, kiedy myślimy o szczęściu, Słowo Boże daje nam taką receptę i w wielu miejscach jest napisane definicja szczęścia. Ale gdyby ktoś mnie, albo ciebie bracia, albo ciebie siostro zapytał gdzieś na ulicy może, czy jesteś szczęśliwym człowiekiem, to taka szczera odpowiedź jaka by była, jakby wyglądała. Czy rzeczywiście jestem szczęśliwym człowiekiem, czy również przychodzą na mnie takie chwile, takie momenty, że jest mi bardzo trudno, bardzo ciężko. Oczywiście wszyscy pragniemy być szczęśliwi, to nie ulega wątpliwości. Nie ma chyba takiego człowieka, który nie chciałby być szczęśliwy, tylko że szczęście przez różnych ludzi rozumiane jest w różny sposób. I różni ludzie mają różne recepty na szczęście. Dla jednych wielkim szczęściem jest na przykład wygrać główną nagrodę w Totolotka. Mówią, och, wtedy taki byłbym szczęśliwy, spełniłyby się wszystkie moje marzenia, jakie miałem. Dla innych, tak jak tutaj było mówione, piękny samochód, piękny narzeczony, narzeczona i tak dalej. To mogłoby być szczęście. Różnie się ono objawia. Wszyscy tego szczęścia pragniemy. Wszyscy pragniemy jakiegoś powodzenia, sukcesu w naszym życiu. I myślę, że człowiek tak naprawdę ma prawo spodziewać się tego od życia. Chodzi tylko o to, czy wierzę wyłącznie w taką odrobinę szczęścia, że gdzieś tam przyjdzie czasami, gdzieś kiedyś będę miał udział w tym szczęściu, czy o taką pełnię szczęścia, jaka jest w Panu Bogu. Zależy, jak to właśnie rozumieć. Wiemy, że szczęście jest darem od Boga. Szczęście jest darem od Boga i Bóg to szczęście też daje. Jest to oczywiście zawsze uwarunkowane. Kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, może nawet nie otwierajcie tutaj, to znany też fragment, bardzo często czytany, że szczęście jest uwarunkowane i czytamy w piątej księdze Mojżeszowej, jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. I tu dalej jest spis takich właśnie błogosławieństw. Błogosławione będzie Twoje wejście, Twoje wyjście, błogosławione będą Twoje płody, plony i tak dalej, Twój kosz, Twoja odzieża, a dalej z kolei jest, lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. I dalej jest taki spis. Będziesz przeklęty w mieście, będziesz przeklęty na polu, będziesz przeklęty w domu, będzie przeklęty Twój kosz, będzie przeklęta Twoja odzieża i tak dalej, i tak dalej. A więc widzimy, że błogosławieństwo, szczęście człowieka jest uwarunkowane od tego, czy chce przestrzegać Bożych przykazań, czy chce słuchać Bożego głosu, czy raczej głosu księcia tego świata, który zawsze będzie miał inną propozycję, może mniej, może bardziej ciekawą, ale zawsze ma coś takiego, żeby po prostu zasłonić człowiekowi Boga. Zawsze znajdzie jakieś takie wyjście. I myślę też, że wielu ludzi nie jest szczęśliwych tutaj na ziemi, dlatego że całe ich spojrzenie zostaje tutaj na tej ziemi. Nie myślą o tych rzeczach wiecznych, nie myślą o niebie, nie myślą tutaj, aby na tej ziemi właśnie świecić, być tym światłem. Czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba, wiemy o tym, że inni zawsze patrzyli i będą patrzeć na nas. Będą chcieli nie zobaczyć może dobre strony, dobre cechy naszego życia, ale te gorsze. Będą chcieli je wyciągnąć na dzienne światło. I to jest naprawdę ważne pytanie, czy ja spalam się, czy tylko może tak się tlę. Weźmy na przykład ognisko takie, jeśli podłożymy tam jakieś suche, takie gałązki, ono się wtedy takim ogniem, aż trzaska, wszystko się pali, jest nawet taki przyjemny aromat. Ale jeśli wrzucimy w to ognisko jakieś tam liście, takie już zwiędłe, zgniłe troszeczkę, to wszystko się będzie tak tlić i nie ma ognia, nie ma żaru, nie ma światła, jest tylko dym, jest tylko taki swąd nieprzyjemny. Chrześcijanin powinien się spalać tym jasnym światłem, jasnym ogniem. I wtedy może mieć też i radość z tego, że inni patrząc na mnie, na ciebie, będą mogli widzieć drogę. Pan Jezus jest tą drogą, ale my, jako Jego uczniowie, chodząc w posłuszeństwie za Nim, tą drogę też oświetlamy i innym, tym wszystkim, którzy chodzą w ciemności. Rzeczywiście, być może za mało myślimy o tych rzeczach przyszłych, o niebie. Bardziej skupiamy się tutaj na tej ziemi, ale kiedy czytamy list apostoła Pawła do Filipian chociażby, może sobie otwórzmy, przeczytamy kilka wersetów. Z trzeciego rozdziału. Od 18 do, a może do 21, do końca tego rozdziału. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Wspaniałe słowa są tutaj zapisane, są tutaj jakby wyodrębnione takie dwie grupy ludzi. Udziałem jednych są te rzeczy ziemskie, udziałem drugich są te rzeczy wieczne. I świat, w którym żyjemy, on bardzo mało mówi o tych rzeczach wiecznych, bardzo mało mówi o niebie, bardzo mało mówi o przyszłej chwale, która ma się objawić. Jest to zbywane milczeniem i może dlatego ludzie na tej ziemi chcieliby żyć bardzo długo, w szczęściu, w radości, w zdrowiu, ale my wiemy, że czas na tej ziemi się zakończy, że być może będzie to wkrótce i tym bardziej powinniśmy częściej myśleć o niebie. Częściej myśleć o nas, naszym domu. Jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to wiemy, że to jest nasze miejsce i tam jest nasza przyszłość. Pan Jezus poszedł tam, aby to miejsce przygotować, aby przygotować nam mieszkania. Powiedział, że jeśli to wszystko przygotuje, przyjdzie po nas. I będzie nas tam wielu, ale miejsca nie zabraknie. Kiedyś pamiętam taką rozmowę z taką panią, z pewnej organizacji i ona bardzo się upierała przy tym, że w niebie nie wystarczy miejsca dla wszystkich. Ona po prostu ograniczyła to niebo do jakiegoś tam, nie wiem, pomieszczenia małego, że w niebie tylko pewna część, a za mało miejsca po prostu było, żeby tam wszystkich zmieścić. Ten argument oczywiście wydał mi się śmieszny. Pan Jezus powiedział, że wystarczy miejsca dla każdego. On poszedł tam to miejsce nam przygotować. I my powinniśmy o tym miejscu myśleć, bo to jest nasz dom. Nie tutaj na ziemi. Tu na ziemi to tylko taki namiot, który często trzeba też zbierać, składać, rozkładać w innym miejscu. A pójście do nieba to powrót do domu. To nie jest nasza ojczyzna tutaj. Często w Słowie Bożym to możemy czytać, że nie tu jest nasza ojczyzna. Oczywiście człowiek nie powinien bać się wracać do domu, bo tak jak dzieci na przykład wracają do domu. No oczywiście w patologicznych rodzinach to może dzieci boją się wracać, bo nie wiadomo, co tam zastaną i tak dalej. Awantury, krzyki, bicie. Ostatnio przeczytałem też, że pewna pani znana z takich troszkę dziwnych pomysłów, nie będę wymieniał jej nazwiska, nie będę jej robił reklamy tutaj. Teraz chcę po prostu wprowadzić taką prawną ustawę w naszym kraju, żeby całkowicie zakazać bicia dzieci. Nie będzie można dać klapsa. To już obowiązuje chyba w 20 krajach w Europie i w Polsce też to ma być. Ta pani, nie wiem, może chce być mądrzejsza od Boga, bo Bóg na ten temat bardzo wiele mówi i wiemy, ale to nie jest pierwszy taki pomysł, były już inne, też śmieszne, ale ja myślę, że to jednak będzie. I to przyjdzie, że jeśli rodzice uderzą dziecko, dziecko dostanie klapsa, poskarży się tam komuś, to wtedy rodzice mogą mieć problem, ale to nie jest Boże prawo, to jest prawo księcia tego świata, to jest po prostu prawo diabelskie. I my wiemy, że coraz więcej takich rzeczy będzie. Na przykład już teraz ostatnio czytałem też w Danii, już nowe tłumaczenie Biblii jest i tam ma być wyrzucone słowo piekło, diabeł, mają być zastąpione jakimiś łagodniejszymi zdaniami. To po prostu to, co się dzieje, to tak szybko się teraz dzieje, że człowiek nie może zdążyć za tym wszystkim, ale to pokazuje nam, że przyjście Pana też jest coraz bliżej, że ten dom, do którego zmierzamy, jest coraz bliżej. Kiedy kładziemy się wieczorem, to czy mamy, bracia i siostry, świadomość, że kolejny dzień, że o jeden dzień jesteśmy bliżej domu. O jeden dzień bliżej domu. I wyobraźmy sobie, że na przykład wybieramy się w jakąś podróż, mamy gdzieś wyjechać na wakacje, na jakiś urlop. Bo ja na przykład, kiedy mam gdzieś wyjechać, to często właśnie chcę zapoznać się z tym miejscem, do którego jadę. Jeśli tam będę przebywał dzień albo dwa, może trzy, chcę zobaczyć, jak tam jest. Na przykład, jeśli tam będę spał, czy na spacery chodził, czy ja, to wchodzę do internetu, jeśli jest możliwość zobaczyć to miejsce, jak najlepiej poznać je. I na przykład w tym roku planujemy też zwiedzić sobie góry Stołowe zwiedziliśmy. Stołowe, i chociaż jeszcze tam nie byliśmy, to ja już o tych górach wiem bardzo dużo, bo często tam zaglądałem, jakieś tam ilustracje, zdjęcia, te szczyty wszystkie, te przejścia, ja już po prostu czuję się, jakbym tam był. I myślę, że wielu z nas właśnie też w ten sposób chce się dowiedzieć czegoś o miejscu, do którego zmierza, w którym będzie. Nawet sprawdzamy prognozy też, jakie w tym czasie tam będą, jaka będzie pogoda i tak dalej. Chcemy wiedzieć najwięcej o tym miejscu. I podobnie powinno być w życiu duchowym, bracia i siostry. Jeśli wiemy, że ta ziemia nie jest naszą ojczyzną, że zmierzamy do tej lepszej ojczyzny, która jest w górze, którą jest niebo, to powinniśmy jak najwięcej o niej wiedzieć. Powinniśmy każdego dnia też i tymi obietnicami się karmić. Słowo Boże nam mówi, że to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. To przygotował. Czy możemy sobie wyobrazić, co Bóg nam przygotował? Ja myślę, że do końca nie możemy. Dopiero kiedy to wszystko zobaczymy, kiedy staniemy tam przy Panu, kiedy tam będziemy, to wtedy powiemy, że nie widzieliśmy nawet połowy, nawet nie widzieliśmy 1/4 tych wspaniałości. Ale najważniejsze jest, żeby po prostu tam dojść, żeby wytrwać tutaj w tym biegu. Nasze życie powinno być nastawione właśnie na ten jeden główny cel. Jeśli sportowiec na przykład przygotowuje się do jakichś zawodów, to też całe jego życie jest podporządkowane temu, żeby być jak najlepiej przygotowanym, żeby wygrać te zawody, i odkłada na bok wszystkie tam jakieś sprawy, które mu przeszkadzają, wiadomo, dietę zachowuje i tak dalej, różne takie rzeczy, a skupia się tylko na treningu, na tym, żeby wygrać te zawody. I podobnie powinno być w naszym życiu. To wszystko, co nam przeszkadza, powinno zostać odrzucone, a powinniśmy skupić się tylko na tym, żeby dokonać tego biegu, który jest przed nami. Oczywiście o swoich własnych siłach byłoby bardzo trudno, nie bylibyśmy w stanie, ale wiemy, że Pan jest z nami i On też będzie nam pomagał. Wtedy, kiedy będzie nam ciężko, kiedy będzie nam trudno, kiedy będziemy słabnąć, wtedy Pan też i będzie nam pomagał w tym biegu, będzie nas prowadził, będzie nas wzmacniał. A więc jeśli chcemy naprawdę, bracia i siostry, spotkać się tam wszyscy, to jest to naprawdę wielkie zadanie przed nami, aby każdego dnia przygotowywać się z tą myślą, że idziemy do domu, aby myśleć o tym domu, aby czynić wszystko, aby tam do tego miejsca dojść. Ja wierzę, że jeśli takie pragnienie będzie w sercach naszych, to Pan będzie nam dopomagał i spotkamy się tam. Jest wiele takich pieśni, które w ostatnim czasie też mi tak krążyły. Jedna z nich to taka pieśń tęsknoty. Do domu chcę, do domu Ojca. Chcę dojść po prostu tam, gdzie mieszka Bóg. I dałby Pan, aby to było naszym pragnieniem, aby było na pragnieniem naszego życia, abyśmy doszli wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, do domu Ojca. A tam oczekuje nas wielka wspaniałość i życie wieczne w chwale. Amen.
Chwała Panu Bogu za dzisiejszy dzień, za dzisiejszy poranek. Jak mówił Sławek o radości, to tak sobie pomyślałem, jakby nam w oczy spojrzał dzisiaj to, co by zobaczył, czy prawdziwie zobaczyłby ktoś tą radość, czy zobaczyłby ktoś szczęście w nas, czy też jak u Żyda przed wojną, czy w czasie wojny. Smutek i taki głęboki, że nawet go człowiek może zobaczyć. Ale wielu jest chrześcijan, którzy mają w oczach, może lepiej nie patrzeć nieraz w takie oczy, gdyż brakuje tam na pewno radości. Brakuje szczęścia. I ci, co nie mają smutku i szczęścia, to mówią, tłumaczą najczęściej to, bo ja mam ciężkie życie. Bo ja mam doświadczenia, których ty nie masz, nie rozumiesz, nie znasz, bo moje życie w ogóle jest ciężkie i dlatego tak myślą oni. Oni tak to tłumaczą. To jest prawidłowo? Dobrze myślą? Wiecie, słyszeliście to, ale trzeba to przypomnieć, warto przypomnieć. W obozach koncentracyjnych w Korei Północnej, gdzie przebywają chrześcijanie. W tym najgorszym obozie, o którym ktoś mówił, czy ja czytałem tylko? Może ja sam słyszałem to, ale czytałem to i wy mogliście też czytać, bo były takie już tutaj, gdzie chrześcijan trzymano i zmuszano ich do pracy przy wytopie żelaza, bez odzieży ochronnej, bez kasków ochronnych, bez tych zasłon, bez rękawic. Przy wytopie stali. I to jest, po to ich tak robią, bo chcą, żeby szybko zginęli. I ich skóra na twarzy, na rękach jest spalona. Ci, którzy żyją, mają popaloną skórę, bo inaczej przecież się nie da tam, tam jest nie wiem ile, 6 tysięcy stopni czy ile. I są przygarbieni od tej spalonej skóry, chodzą w pół zgięci od tej ciężkiej roboty i od tego żaru, przy którym są już tak to są wysuszeni i to są strasznie wyglądający ludzie, potwornie wyglądający ludzie. I ci nadzorcy, którzy ich tam pilnują i katują, boją się jednego, wiecie o tym, i mają zakaz patrzeć w ich oczy. Oni mają przykazanie takie, ci chrześcijanie, że nie mogą patrzeć na swoich strażników, nie mogą się prostować, podnosić i patrzeć na nich, to jest raz, a strażnicy boją się patrzeć w ich oczy. Dlaczego? Bo tam właśnie widzą to, co powinien widzieć w tobie też każdy. Widzą miłość, widzą pokój i widzą blask, który ich przeraża. Bo to jest nienormalne. Dlatego jeśli mówisz, że ty masz ciężkie życie i dlatego w twoich oczach smutek, to jesteś kiepskim chrześcijaninem. Albo bardzo kiepskim. Bo Bóg wypełnia szczęściem serce nasze i radością bez względu na to, jak i co przeżywamy. Po prostu nie umiemy cieszyć się Królestwem Bożym, bo dalekie jest od nas. Nie umiemy się cieszyć tym, co mamy, Słowem Bożym, obietnicami Bożymi, pewnością, nie mamy pewności zbawienia i dlatego nie ma radości w naszych oczach, jeśli nie ma tam, jeśli nie ma. Piotrek mówił o, nawiązując do usługi Marcina, może się pojawią, może będzie tak, że Bóg da dary. Mówimy o tym już czasami. Wiem, że wielu z nas to leży na sercu. I jak się modlimy, to Bóg nam da. Problem jest w tym, ja widzę w tym nasz problem, że jeszcze nam Bóg nie dał, bo my czekamy na to, co autentyczne, co od Boga. Można by było zrobić naprawdę bardzo szybko, byśmy wszyscy byli prawie oszczeni Duchem Świętym, obdarowani. Trzeba było zaprosić jednego lub drugiego takich kaznodziejów, którzy jeżdżą i rozdają. I robią to. mają dobry program. I robią to, wiecie. I wielu, wielu to właśnie przyjęło i dlatego tam się dzieją takie... Ale my nie chcemy, chcemy od Boga, żeby to Bóg uczynił, żeby to było prawdziwe, bo nas nie interesują podróbki, nas nie interesuje fałsz. Dlatego może trzeba będzie poczekać i może trzeba czekać i trzeba zmieniać swoje życie, aby móc unieść ten... To nie chodzi o to, że trzeba stać się świętym, dopiero jak to Marcin mówił, stać się świętym dopiero Bóg wtedy da. To trzeba poukładać, poustawiać, powiem, ważne rzeczy. Nie lubię słowa priorytety, ale jakieś, nie wiem, macie inne na to. Trzeba poustawiać ważne rzeczy w naszym życiu i tego się trzymać, nauczyć się. A Bóg wtedy da i będziemy mogli mieć i przeżywać i doświadczać. A może Bóg tak da, że już niedługo usłyszymy proroctwo w naszym zborze. Proroctwa, które będą, daj Boże, nas budować. Może usłyszymy, może ktoś usłyszy, bo może do kogoś dojdzie słowo proroctwo, które, powiem, zdemaskuje w jego oczach tylko jego życie. Fałszywe i obłudne. Może ktoś usłyszy, bo inaczej nie potrafi zobaczyć tego. Musi usłyszeć przez proroctwo. Musi usłyszeć w takim nadzwyczajnym wydaniu, powiem, skierowane do siebie słowo, że twoje życie to przecież nie chrześcijańskie życie. Bo może ja, ani Piotrek, ani Sławek nie może tego powiedzieć tobie, bo znaczy raz, że nie znamy twojego życia, a drugie, kiedy mówimy o tym, bo mówimy, nie musimy znać życia, ale mówimy. A ty nie przyjmujesz tego. Myślisz, że ty masz rację. I może trzeba proroctwa, żebyś usłyszał, że takie życie to do kitu życie. Wybaczcie, że tak powiem, ale to takie dobre słowo. Do niczego takie życie. Piotr mówił o światłości. Tak sobie pomyślałem o światłości. I się pytał nas, zadawał nam to pytanie, żebyśmy sobie odpowiedzieli, żebyśmy zareagowali na to w naszym sercu. Jakim jest nasze życie? Jak jest nasza światłość? My mamy świecić, bo jesteśmy światłością świata. I prawdziwie to jest piękne, że ta lampa, one są nieraz nawet takie ładne, mocne, solidne, bardzo solidne. Są drogie, kiedy je się i stawia się taki potężny słup, na przykład nad szosą z dwoma lampami potężnymi, nie? Ale jeśli one nie świecą, to jest to tylko słup. A to ma być lampa. To nie jest po to, żeby to był tylko słup. Żeby sterczał słup, ale żeby świecił. Bo to jest zadanie jej. I jakimi my, jak my świecimy? W naszym domu na przykład. Jak świecimy dla naszych dzieci? Było takie pytanie. Jak świecimy dla naszych dzieci? Nie da się świecić dla naszych dzieci. Nie? Ja bym mógł powiedzieć, że są dzieci u mnie, dla których mogę świecić, ale są dzieci, dla których nie mogę świecić. Nie da rady. Jak nie warkniesz, jak nie krzykniesz, nie dojdzie. Są takie dzieci. Powiem, wtedy trzeba krzyknąć. Trzeba krzyknąć. I ja krzyczę. Bo inaczej do nich nie da rady dotrzeć, ale czy krzyczę dlatego, bo muszę krzyczeć? Nie umiem powiedzieć inaczej. Kochani, mógłbym powiedzieć inaczej. Mówisz raz, mówisz drugi raz, mówisz trzeci raz. Twoim zadaniem jest wynieść śmieci. Wynieś śmieci. Czy wyniosłeś śmieci? Tak, Sara, wyniosłem. Wynosisz sam śmieci. Ileż to razy jest? Ja mówię prosty przykład, autentyczny. Wynoszę śmieci. Przychodzi kolejne dni. Wynieś śmieci. Nie mam czasu, gdzie dorobiłem. I trzeba powiedzieć temu człowiekowi wtedy głośno, mocno, krzycząc prawie na niego, czy ty rozumiesz, co ty masz do zrobienia w tym domu? Kim jesteś w tym domu? Ile razy tobie trzeba mówić? To nie jest grzech wtedy, to nie jest ten krzyk. Ale jeśli ja nie umiem inaczej, jeśli ja nie umiem, ja lubię, ja tylko tak. Drę się. Na wszystko się drę. Nie mówię raz i drugi i trzeci, od początku się drę. Ledwo zobaczę imię aż jak kota przed psem. I jeży wszystko. To co ja jestem? Jakie ja światło daję? Ja świecę? Świecę. Czym świecę?
Jakie światło dajemy? My mamy dawać światło dla tego świata. Jak się ubieramy tak samo jak ten świat. On to, on to. On paski, my paski. On czarne buty, my czarne buty. On żółte buty, my też żółte buty. On czarno-żółte buty, my też czarno-żółte buty. Jakie my dajemy wtedy światło? Kto komu daje światło? Jakim dajemy światło? Oni o serialach gadają, to i my o serialach będziemy gadać. Jakie światło dajemy? Oni narzekają, my będziemy narzekać. Jakie światło dajemy? My mamy dać światło, rozumiecie? To jest ciemność w tym świecie. A lampa ma się zaświecić i ktoś powiedział tutaj mrok rozjaśnić, rozgonić mrok. Jakie my dajemy światło? Jak nasze życie pełne, powiem, takiego niepokoju, takiego zamętu, jak życie tego świata na przykład. To jakie dajemy światło? Żadnego światła nie dajemy. Naprawdę nie dajemy żadnego. A jeśli już nazwać, to powiem, możemy powiedzieć, straszne światło dajemy. I ludzie, widząc nas wtedy, mówią, ich Bóg taki sam jak nasz, tylko religia inna. I mają świętą rację. I ja będę odpowiadał za takie zdanie ich, że doprowadziłem do tego. Ich życie takie samo. Ich problemy takie same. Ich bieda taka sama. Tylko religia inna. I amen. Inna religia. I wszystko już ma na miejsce i można gadać. Oni w Matkę Boską nie wierzą, oni w to nie wierzą, oni w papieża nie wierzą. Mają rację. Tylko inna religia. A my mamy dawać światło. Nasze domy mają być inne. Nasze życie ma być inne. Nasza praca ma być inna. My w pracy mamy być innymi. My mamy być innymi. Musimy być innymi. Bo jak nie jesteśmy innymi, to nie dajemy żadnego światła. I ci ludzie mówią, to jest inna religia, to jest po prostu inny kościółek. Kościół w sensie taki tam. I ich są ładniejsze kościoły, naprawdę. My mamy dawać światło, czy świecimy. Jeśli nie świecimy, to co jest zgrane? To idziemy, idziemy. Drodzy, i ten wiersz, tak teraz może już teraz warto przeczytać. To, co chciałbym przeczytać w Ewangelii Jana. W 13 rozdziale. Ostatnie 3 wiersze. Ewangelia Jana, 13 rozdział od 36. Rzekł mu Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus: Dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Rzekł mu Piotr: Panie, czemu nie mogę teraz iść z tobą? Duszę swoją za ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus: Duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Okazuje się, że nie jest łatwo położyć swoją duszę. Dobrze, że Piotr nie mówi: życie swoje za ciebie oddam, ale powiedział: duszę swoją za ciebie położę. Bo położyć duszę swoją, powiem wam tak, to trochę więcej nawet niż położyć życie swoje. Często życie kładziemy, bo nie mamy wyboru. Przeważnie życie kładziemy wtedy, gdy nie mamy wyboru. Na zasadzie mamy taki wybór, że albo się zaprzeć Jezusa i zginąć na wieki, albo umrzeć. No to co? Co to za wybór?
Wiemy, że jeśli się zaprzemy, to po wszystkim. Pożyje jeszcze może 2 lata. Może 12. I piekło. Niektórzy się zapierają. Kiedyś z tej książki powiem, 2 żołnierzy wpadło do kościoła, do zboru w czasie nabożeństwa z karabinami i powiedzieli, kto chce zachować swoje życie, niech w tej chwili opuści ten zbór. Kto chce się wyrzec Chrystusa, opuści ten zbór i zachowa swoje życie, a reszta zginie. I wielu wstało i wyszło. A oni wtedy odłożyli broń, powiedzieli, chwała Bogu, bracia, jesteśmy bracia, chcieliśmy mieć społeczność z takimi, którzy miłują Jezusa. I tam było wspaniałe nabożeństwo. Były takie rzeczy nawet. A były takie rzeczy, że autentycznie nieprzyjaciele przyszli i to samo powiedzieli. Wyjdź, podeprz Biblię albo pluj na Biblię i zachowasz swoje życie. I też było tak, że część się podzielili, że był podział. I ci, którzy zostali w tym kościele, ich spalili, a tych, którzy wyszli, zastrzelili. Ile pożył dłużej? Co za wybór. Często życie oddajemy, ponieważ stajemy przed takim albo, i to jest koniec. Natomiast duszę swoją można zachować bardzo wiele razy. Dusza swoja, czyli nie śmierć fizyczna, ale dusza, czyli swoje pragnienia, swoją duszewność, to, co kocham, to, co lubię, swoja natura, ta moja cała otoczka, to jest moja dusza. Wszystko, naprawdę wszystko. Lubię na przykład, lubię to i to, lubię coś, co... Kocham. Wiele rzeczy kochamy. Moglibyśmy kochać, Człowiek bez Boga kocha wiele rzeczy. I to, co kocha, to jest dla niego święte. Dać duszę, to dać wszystko. Ktoś kocha na przykład wygodne życie, bo dorobił się, mieszka w pięknej willi, ma przyjaciół, ma wspaniałe popołudnia, raz tym, raz tamtym. Kocha. A Bóg mu na przykład mówi, masz iść i wyjechać stąd i głosić moją Ewangelię. Mam to zostawić? To znaczy oddać duszę swoją i iść i pod namiotem spać albo na drodze. I trudno jest to sprzedać. I trudno jest to oddać. I teraz Piotr mówi, Panie, czemu nie mogę teraz iść z Tobą? Duszę swoją za Ciebie położę. Można mówić i mieć takie pragnienie, ale Jezus pyta się, Pan Jezus, który jest takim naprawdę doskonałym też i psychologiem, ponieważ zna głębiny. Odpowiedział mu Jezus, duszę swoją za mnie położysz? Pan Jezus wiedział, jaki jest koszt, by położyć duszę. On położył duszę. On oddał wszystko. Nie tylko swoje ciało na ukrzyżowanie. Ale on duszę swoją położył. Wszystko. On dokładnie położył całą swoją duszę i wiedział, ile to kosztuje. I uznał, że Piotr za szybko powiedział. Jeszcze go nie stać na to. Jeszcze chyba nie rozumie tego. I się pyta, położysz duszę swoją za mnie? Trzy razy się mnie zaprzesz, zanim kur zapieje. Można powiedzieć inaczej, 3 razy się przekonasz, jak trudno jest położyć swoją duszę. Kochani, i my musimy położyć naszą duszę. My musimy stanąć na takim stanowisku, że nie będziemy zachowywać swojego życia. Kto stara się zachować swoje życie, to je straci. Ale kto straci swoje życie dla mnie, ten je zyska. Czy jeszcze jesteśmy tak jak Piotr, którzy na nabożeństwie chętnie mówimy: Panie, duszę swoją wszystko Ci daję. Ale później nie chcemy prawie nic dać. Jeden brat mi napisał, kiedy mówimy o tym, by iść na krzyż ze swoją naturą, by umrzeć dla Jezusa, by umrzeć dla siebie samego, to ludzie się buntują i mówią, to jest niewłaściwe, to jest głoszenie zbawienia z uczynków. Ja mówię, ale dlatego tak mówią, dlatego tak protestują, ponieważ chcą żyć świeckim życiem. Chcą żyć świeckim życiem. Kiedy mówisz o krzyżu i o tym, że ty masz umrzeć na krzyżu, wiecie, jest to tak wyraźna i wymowna mowa, że nawet powiem, mało duchowy człowiek wie, o co chodzi. Zrozumie, o co chodzi. Obraz krzyża i śmierci na krzyżu jest tak wymowny, że ty rozumiesz, o co chodzi, że wiesz, że to trzeba stracić, że iść i zaprzeć się samego siebie i umrzeć na krzyżu, umrzeć dla siebie, to znaczy naprawdę umrzeć dla siebie i wszystko stracić. I nie chcą oddać, naprawdę ludzie wierzący nie chcą oddać. Ja nie wiem, czy wy wszyscy oddaliście, czy chcecie oddać, kto was wie. Mówimy tak, jeśli nie oddasz życia Jezusowi, jeśli będziesz się chce, bo Pan Jezus nie robi wyjątków. On mówi, jeśli ktoś chce zachować swoje życie, to je straci. I tu chodzi o co? O jakie stracenie? No, jakie? No, wieczne stracenie. O utratę wiecznego życia, to o to chodzi. Ale kto straci swoje życie dla mnie, to ten je zyska. To też chodzi o to, że zyska wieczne życie. Bo naśladowanie Jezusa polega na tym, że my idziemy w Jego ślady. A więc to samo czeka nas, że to samo musimy położyć na Bożą szalę, co Chrystus położył. On wszystko położył. On prawdziwie duszę swoją wylał. I ja też muszę położyć, przyjdzie moment, że muszę położyć. Ale też zyskam wszystko, co On wziął. I to jest naprawdę taki topór kata, taki wyrok na kimś, kto jeszcze żyje w świecie, kto kocha świat, kto kocha siebie samego. Kiedy mówisz mu o krzyżu, to jest dla niego wyrok. To tak jakby stawiać go przed katem, z który za chwilę mu zetnie głowę. I skończą się przyjemności. Skończą się przyjemności. Nie jest to miłe stanąć przed katem. Nie jest to miłe, to musiała być straszna droga tych ludzi, których kiedyś na ścięcie wieziono i tam gapił w pełno na tym rynku i szafot. To musiało być straszne. I tak samo straszne jest dla tych, którzy miłują swoje życie. Piotr powiedział, Panie, w tej chwili uniesienia, w tej chwili miłości do Pana, on miał wszystko dobre. Miał dobre motywacje, miał... Ale Jezus mówi... Mój Panie, duszę swoją za Ciebie położę. Dlaczego mówisz, nie pójdę za Tobą? Pójdę za Tobą, życie swoje. Ja jestem Twoim przyjacielem. A Jezus mówi, duszę swoją za mnie położysz? Okazuje się, że bardzo trudno jest położyć duszę swoją. Ale trzeba ją położyć. Jest piękna pociecha w tym pierwszym wierszu, który czytałem. Rzekł mu Szymon Piotr, Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus, dokąd idę? Ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Halleluja. Jezus mu dał nadzieję. Teraz jeszcze nie możesz iść. Teraz jeszcze za mały w wierze. Teraz jeszcze za mało mnie miłujesz, Piotrze. Teraz jeszcze cię nie będę pytał, czy mnie miłujesz. Nie czas. Teraz nie pójdziesz, ale potem pójdziesz. I to dla każdego z nas, kochani. Może dzisiaj jesteś jeszcze za słaby, ale żałuj tak, jak Piotr żałował. Nie trzeba mu było 20 lat, aby Jezus Chrystus zapytał się go po trzykroć, miłujesz mnie? Tak, Panie, miłuję cię. Miłujesz mnie? Tak, miłuję cię. Miłujesz mnie więcej niż ci. I zasmucił się Piotr, tak się Pan pyta. On czuł tą miłość w sercu, on ją miał. On znał już wagę tej miłości. Powiedział, Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że ja cię miłuję. Nie trzeba było mu 20 lat, kochani. Trzeba było mu jednej nocy. U Boga dokonują się takie rzeczy. Nie myśl, że dopiero pod koniec swojego życia położy swoją duszę. Może i pod koniec życia, to od ciebie zależy. Ale jak wylejesz swoje serce, to już dzisiaj będziesz mógł położyć swoją duszę za Pana. To już na następne nabożeństwo, gdy przyjdziesz, będziesz mógł powiedzieć, Panie, ty wiesz, że ja cię miłuję. Panie, ty wiesz, że ja za tobą gotów iść i na krzyż. I poszedł na krzyż, jak trzeba było. Jezus mu powiedział, przyjdzie czas, że przepaszą ci i zaprowadzą, gdzie byś nie chciał. Ale już nie mówił mu Pan Jezus, uważaj, żebyś poszedł, bądź gotowy. Jezus wiedział, że on pójdzie. Pójdzie bez wahania. Nie zatrzyma się w swojej drodze, bo widział miłość w jego sercu. Znał ten ciężar tej miłości. Jezus patrzy na serce. Może teraz nie możesz jeszcze iść, kochani, ale nie czekajmy do końca. Przyjdźmy do Pana Jezusa Chrystusa. Trzeba przyjść i zawołać. Pan Jezus mówi, ale potem pójdziesz. To jest piękne. I ty też potem pójdziesz. Jak zechcesz, jak umiłujesz, jak zgodzisz się na to, pójdziesz potem. Niech Bogu będzie chwała, że nas taką drogą prowadzi i wzmacnia. Cudowna, tajemnicza droga, powiem, dla wtajemniczonych. To nie jest droga, którą każdy rozumie. Nawet chrześcijanie nieraz nie rozumieją tej drogi, bo nie chcą. Ale ten, kto chce otwierać ucho na Boże Słowo, ten, kto chce widzieć Jezusa i poznawać Jezusa, i po to, żeby Go rozumieć, po to, żeby wiedzieć, co On położył, jak On chodził, jak On żył, on pójdzie, on jest zdolny do zapłacenia każdej ceny. Każdej ceny. Niech Bóg będzie uwielbiony w naszym życiu. Amen.